jak nadworny kronikarz króla Błystka rozpoznawał wiosnę. Rozdział pierwszy. Zima była tak ciężka i długa, że miłościwy Błystek, król krasnoludków, przymarzł do swojego tronu. Siwa jego głowa uczyniła się srebrna od szronu, u brody wisiały lodowe sople, brwi najeżone okiścią stały się groźne i srogie. W koronie zamiast pereł iskrzyły krople zamarzniętej rosy, a para oddechu osiadała śniegiem na kryształowych ścianach jego skalnej groty. Wierni poddani króla, żwawe krasnoludki, otulali się jak mogli w swoje czerwone opończe i w wielkie kaptury. Wielu z nich sporządziło sobie szuby i spencery z mchów brunatnych i zielonych, uzbieranych w boru jeszcze na jesieni, z szyszek, z huby drzewnej, z wiewiórczych puchów, a nawet z piórek, które pogubiły ptaszki lecące za morze. Ale król Błystek nie mógł się odziewać tak ubogo i tak pospolicie. On zimą i latem musiał nosić purpurową szatę, która od wieków, służąc królom krasnoludków, dobrze już była wytarta i wiatr przez nią świstał. Nigdy też, za nowych swoich czasów nawet, bardzo ciepła szata owa nie była, ile że z przędzy tych czerwonych pajączków, co to wiosną po grzędach się snują utkana, miała zaledwie grubość makowego listka. Drżało więc królisko srodze, raz w raz chuchając w ręce, które mu tak zgrabiały, że już i berła utrzymać w nich nie mógł. W kryształowym pałacu, wiadomo, ognia palić nie można. Jakże? Jeszcze by wszystko potrzaskało, posadzki i mury. Grzał się tedy król Błystek przy blasku złota i srebra, przy płomieniach brylantów, wielkich jak skowrończe jaja, przy tęczach, które promyk dziennego światła zapalał w kryształowych ścianach tronowej sali, przy iskrach lecących z długich mieczów, którymi wywijały dzielne krasnoludki, tak z wrodzonego męstwa, jak i dla rozgrzewki. Ciepła wszakże z tego wszystkiego było bardzo mało. Tak mało, że biedny stary król szczękał zębami, jakie mu jeszcze pozostały, z największą niecierpliwością oczekując wiosny.
Żagiewko, mówił do jednego z dworzan, sługo wierny, wyjrzyj-no na świat, czy nie idzie wiosna.
A Żagiewka kornie odpowiedział, królu, panie, nie czas na mnie, póki się pokrzywy pod chłopskim płotem nie zaczną zielenić, a do tego jeszcze daleko.
Pokiwał król głową, a po chwili znów skinie i rzecze. Sikorek, a może ty wyjrzysz?
Ale Sikorkowi nie chciało się na mróz wystawić nosa. Rzeknie tedy.
Królu, panie, nie pora na mnie, aż pliszka ćwierkać zacznie, a do tego jeszcze daleko.
Pomilczał król nieco, ale iż mu zimno dokuczało srodze, skinie znów i rzecze.
Biedronek, sługo mój, a ty byś nie wyjrzał?
Wszakże i Biedronkowi nie pilno było na mróz i zawieje, i on się kłaniał i wymawiał.
Królu, panie, nie pora na mnie, aż się pod zeschłym listkiem śpiąca muszka zbudzi, a do tego jeszcze daleko.
Król spuścił brodę na piersi i westchnął, a z westchnienia tego naszła taka mgła śnieżysta, że przez chwilę w grocie nic widać nie było.
Tak przeszedł tydzień, przeszły dwa tygodnie, aż pewnego ranka jasno się jakoś zrobiło, a z lodowych soplów na królewskiej brodzie jęła kapać woda. We włosach też śnieg tajać zaczął, a okiść szronowa opadła z brwi królewskich i zmarzłe kropelki u wąsów wiszące spłynęły niby łzy. Zaraz też i szron ze ścian opadać zaczął, lód pękał na nich z wielkim hukiem, jak kiedy Wisła puszcza. A w komnacie zrobiła się taka wilgoć, że wszyscy dworzanie wraz z królem kichali jakby z moździerzy. A trzeba wiedzieć, że krasnoludki mają nosy nie lada. Sam to naród nieduży. Jak krasnoludek but chłopski obaczy, staje, otwiera gębę i dziwuje się, bo myśli, że ratusz. A jak w kojec wlezie, pyta, co za miasto takie i którędy tu do rogatek? A wpadnie w kufel kwarciany, to wrzeszczy,
rety, bo się w studni topię.
Taki to drobiazg. Ale nosy mają na urząd, że i organiście lepszego do tabaki nie trzeba. Kichają tedy wszyscy, aż się ziemia trzęsie, życząc sobie i królowi zdrowia.
Wtem chłop podrwa do boru jedzie. Słysząc owo kichanie, mówi: oho, grzmi. Skręciła zima karku, bo myślał, że to grzmot wiosenny. Zaraz konia przed karczmą zawrócił, żeby grosza na drzewo nie utracać i przesiedział tam do wieczora, rachując i rozmyślając, co kiedy robić ma, żeby mu czasu na wszystko starczyło. Tymczasem odwilż trwała szczęśliwie. Już około południa wszystkim krasnoludkom poodmarzały wąsy. Zaczęli tedy radzić, kogo by na ziemię wysłać, żeby się przekonał, czy jest już wiosna. Aż król Błystek stuknął o ziemię berłem szczerozłotym i rzekł: nasz uczony kronikarz, koszałek opałek, pójdzie obaczyć, czy już wiosna przyszła. Mądre królewskie słowo! Zakrzyknęły krasnoludki i wszystkie oczy obróciły się na uczonego koszałka opałka. Ten, jak zwykle, siedział nad ogromną księgą, w której opisywał wszystko, co się od najdawniejszych czasów zdarzyło w państwie krasnoludków, skąd się wzięli i jakich mieli królów, jakie prowadzili wojny i jak im się w nich wiodło. Co widział, co słyszał, to spisywał wiernie, a czego nie widział i nie słyszał, to zmyślił tak pięknie, iż przy czytaniu tej księgi serca wszystkim rosły. On to pierwszy dowiódł, iż krasnoludki ledwie na pięć duże są właściwie olbrzymami, które się tylko tak kurczą, żeby im mniej sukna wychodziło na spencery i płaszcze, bo teraz wszystko drogie. Krasnoludki tak dumni byli z kronikarza swego, że gdzie kto jakie zielsko znalazł, zaraz mu wieniec plutł i na głowę wkładał, tak iż mu te wieńce resztę rzadkich włosów wytarły i łysy był jak kolano. Rozdział drugi. Koszałek opałek zaraz się na wyprawę zbierać zaczął. Przyrządził sobie garniec najczarniejszego atramentu, potem wyszykował wielkie gęsie pióro, które iż ciężkie było, musiał je jak karabin na ramieniu dźwigać. Ogromne swoje księgi na plecach sobie przytroczył, podpasał opończe rzemieniem, włożył kaptur na głowę, chodaki na nogi, zapalił długą fajkę i stanął do drogi gotowy. Wierni towarzysze zaraz się z uczonym koszałkiem tkliwie żegnać zaczęli, niepewni, czyli go na ziemi zła jaka przygoda nie spotka i czy go jeszcze kiedy zobaczą. Sam król Błystek, miłościwy, chciał go uściskać, iż bardzo sobie koszałka opałka za uczoność jego cenił, ale się ruszyć nie mógł, gdyż zupełnie do tronu przymarzły mu szaty. Skłonił tylko ze swego majestatu złote berło nad uczonym mężem, a gdy ten rękę królewską całował, stoczyło się po królewskim licu kilka jasnych pereł, które z brzękiem na kryształową posadzkę upadły. Były to zamarznięte łzy dobrego króla. Podjął je natychmiast skarbnik państwa, groszyk, i w szkatułkę drogocenną włożywszy, do skarbca zaniósł. Cały dzień gramolił się uczony koszałek, zanim z groty na ziemię wyszedł. Droga była stroma, korzeniami odwiecznych dębów splątana, odłamki skały, żwiry i kamyki usuwały się spod nóg, lecąc z głuchym łoskotem gdzieś na dno przepaści. Zamarzłe wodospady świeciły jak szyby lodu, po których uczony wędrowiec ślizgał się w swych chodakach i tylko z największym trudem posuwać się mógł w górę. Na domiar biedy wybrał się bez jakiegokolwiek posiłku na drogę, gdyż dźwigając wielkie księgi, wielki kałamarz i wielkie pióro, nic innego unieść już nie mógł. Byłby koszałek opałek zupełnie z sił opadł, gdyby nie to, że natrafił na dobrze zagospodarowany dom pewnego przezornego chomika. Ten chomik miał pełną spiżarnię różnego ziarna i orzechów bukowych, z czego coś niecoś zgłodniałemu wędrowcowi udzielił, a nawet nasianie, którym dom cały był wysłany, odpocząć pozwolił, pod warunkiem, że o siedzibie jego nic a nic w wiosce nie powie. Bo, mówił, są tam psotne chłopaki, które jakby tylko o mnie się zwiedziały, oho, już bym przed nimi spokojności nie miał. Koszałek opałek z wdzięcznością opuścił gościnnego chomika, posilony na duchu i na ciele. Szedł teraz wesół i raźny, poglądając spod ciemnego kaptura po chłopskich pulkach, po łąkach, po gajach. A już ruń dobywała się i parła gwałtownie nad ziemię, już trawki młode puszczały się na wilgotnych dołkach, już nad wezbraną strugą czerwieniały pręty wikliny, a w cichym, mglistym powietrzu słychać było kruczenie żurawi, wysoko gdzieś, wysoko lecących. Każdy inny krasnoludek poznałby po tych znakach, że wiosna już blisko. Ale koszałek Opałek tak był od młodości pogrążony w księgach, że poza nimi nic nie widział w świecie i na niczym nie rozumiał się zgoła. Wszakże i on miał w sercu taką dziwną radość, taką rzeźkość, że nagle zaczął wywijać swoim wielkim piórem i śpiewać znaną starą piosenkę.
Butelki.
Zaledwie jednak był w połowie zwrotki, kiedy posłyszał ćwierkanie gromady wróbli nad chruścianym, grodzącym pulko płocie. Urwał tedy piosenkę swą natychmiast, aby się z tą gawiedzią nie bratać i namarszczywszy czoło szedł z wielką powagą, iżby ona, hołota, wiedziała, że mężem uczonym będąc z wróblami kompanii nie trzyma. A że już i wioskę widać było, skręcił tedy na przydrożek, gdzie go zeszłoroczne badyle różnego chwastu prawie zupełnie zakryły i niepostrzeżony do pierwszej chałupy doszedł. Wieś była duża, szeroko rozbudowana wśród poczerniałych teraz i bezlistnych sadów, a ostatnie jej domostwa opierały się o ciemną ścianę gęstego sosnowego boru. Chaty były zamożne, świeżo wybielone, z kominów ulatywał dym siny, w podwórkach skrzypiały studzienne żurawie, parobcy poili konie i porykujące bydło, a kupki dzieci bawiły się hałaśliwie na wysadzonej topolami drodze, to wgonionego, to znów wchowanego. Ale nad całym tym gwarem górował huk młota i dźwiękanie żelaza w pobliskiej kuźni, przed którą stała gromadka lamentujących niewiast. Obaczywszy je, koszałek Opałek posunął się ostrożnie wzdłuż płota i stanąwszy za krzaczkiem tarniny, słuchał. A niecnota, a zbój, mówiła jedna. Jak on się do kowalowego kurnika zakraść nie bał, to już przed nim nigdzie kokoszy nie skryje. A druga. Co to kokoszy? To było złoto, nie kokosza. Dzień na dzień jaja niosła i to jak moja pięść. Na całą wieś takiej drugiej nie ma. Tak znów insza. A mojego koguta kto zdusił? Nie jegoż to sprawka? To jakem zobaczyła te roztrzęsione piórka, Bóg łaskaw, żem z żalu nie padła. Jak nic byłabym za niego wzięła z 5 złotków, albo jeszcze i 15 groszy. Tak znów ta pierwsza. A co za podstępca? Co za kot taki? A co to za moc w tych pazurach, żeby zaś taką jamę pod kurnikiem wygrzebać? A to i chłop łopatą lepiej by nie zrobił. A że też nijakiego sposobu nie ma na takiego zbója. Ale wtem wybiegła z chałupy przy kuźni kowalka i nie dbając na zimno, bez kaftana stanęła przed progiem, fartuch do oczu podniosła i z głośnym płaczem zawodzić poczęła. A mojeż wy czubatki kochane, a mojeż wy kogutki pozłociste, a cóż ja teraz bez was pocznę, sierota? Dziwił się temu lamentowi koszałek Opałek, słuchając to jednym, to znów drugim uchem, bo nie mógł jakoś zrazu pomiarkować, o co by to onym niewiastom chodziło. Aż nagle stuknął się palcem w czoło, pod płotem między chwasty siadł, kałamarz odkorkował, pióro w nim umaczał, strzepnął i otwarłszy wielką swoją księgę, takie w niej zapisał słowa. Drugiego dnia podróży mojej zaszedłem do nieszczęsnej krainy, którą Tatarowie napadłszy wybili, wydusili lub uprowadzili w jasyr wszystkie koguty i kokosze. Za czym kowal miecze na wyprawę kuł, a przed kuźnią rozlegał się płacz i narzekanie. Jeszcze to pisał, kiedy w progu kuźni stanął kowal i huknął basem.
Co tu pomoże płakać?
Tu trzeba garnek z żarem wziąć i tego nicponia z jamy wykurzyć dymem. Już ci wiadome rzeczy, że pod lasem lis w jamie siedzi. Albo go wykurzyć, albo go wykopać. Dalej, Jasiek, duchem Stach, chłopaków zwołać i z łopatą mi na niego. A ty, matka, nie płacz. Jeno, garnek z żarem szykuj. Szedłbym sam, ale że robota pilna.
I zaraz się z progu do kuźni nawrócił, a dźwiękanie żelaza znów słyszeć się dało. Ale dwóch kowalczyków, porzuciwszy miechy, biegło przez wieś, wołając: na lisa! Na lisa! Za czym i baby pociągnęły ku chatom szykować wyprawę. A wtedy baczny na wszystko koszałek opałek znów umaczał pióro i wpisał w księgę te słowa: Tatarowie ci mają nieustraszonego wodza i chana nad sobą, który się zwie Lis Wielki, a ukrywają się w leśnych norach, skąd ich ludność miejscowa wykurza armatnim dymem. Zaledwie jednak skończył to pisać uczony kronikarz, kiedy go doleciała okrutna wrzawa. Spojrzy, a tu wali przez wieś gromada bab, dzieci i wyrostków z łopatami, z kijami, z garnkami, a za gromadą naszczekując podążają w stronę lasu kruczki, zaboje, inne pokurcie, szczekając i ujadając srodze. Raz jeszcze tedy umaczał pióro koszałek opałek i taką uwagę w kronice swojej dopisał: na wojnę przeciw Tatarom nie chodzą w krainie tej chłopi, ale baby, dzieci i niedorosłe chłopaki, które to wojsko zgiełk srogi w marszu na nieprzyjaciela czyni, lecąc przez wieś wielkim pędem. Za główną zasię armią gromada psów okrutnym wrzaskiem męstwa do boju dodawa. Co, iżem własnymi oczyma oglądał, podpisem własnym stwierdzam. Tu przechylił głowę, zmrużył lewe oko i podpisawszy u brzegu karty: koszałek opałek, nadworny historyk króla jegomości Błystka. Uczynił misterny, a szeroki zakręt. Tymczasem z tamtej strony płota zaleciał go miły dymek jałowcowy, w którym się krasnoludki szczególnie lubują. Pociągnął koszałek opałek wielkim swoim nosem raz, pociągnął drugi raz, a rozchyliwszy chrusty począł pilnie patrzeć, skąd by ów dymek szedł. Jakoż ujrzał pod borem siny wijący się sznurek, a gdy dobrze okulary przetarł, zobaczył w polu niewielkie ognisko i siedzących dokoła niego pastuszków. Poczciwy krasnoludek niezmiernie dzieci lubił. Puścił się tedy ku ognisku na przełaj ugorem, kierując się wprost na ów dymek i pociesznie przeskakując bruzdy. Zdumieli się pastuszkowie, zobaczywszy małego człowieka w podróżnej, rzemieniem podpasanej opończy z kapturem, z księgą pod pachą, z kałamarzem u pasa i z piórem na ramieniu. Zaraz też Józik Srokacz trącił w bok Stacha Szafarczyka i pokazawszy palcem owego człowieczka, szepnął: krasnoludek! A koszałek opałek był już blisko i uśmiechał się przyjaźnie do dzieci, kiwając głową. Dzieci pootwierały usta szeroko i wpatrzyły się w niego jak w tęczę. Nie bały się przecież, tylko je ogarnął dziw nagły. Nie bały się, bo każde wiedziało dobrze, iż krasnoludki nikomu krzywdy nie czynią, a jak ubogim sierotom, to i pomagają nawet. Jakoż Stacho Szafarczyk przypomniał sobie zaraz, że kiedy mu cielęta za przeszłej wiosny uciekły do lasu, takusieńki, maluśki człowieczek pomógł mu je wyszukać i na pastwisko zagnać. Jeszcze go pogłaskał i poziomek mu w czapkę nasypał, mówiąc: nie bój się, naści sieroto. Tymczasem koszałek opałek do ogniska podszedł i wyjąwszy fajkę ze zębów, przemówił grzecznie: witajcie, dzieci. Na co pastuszkowie odrzekli z powagą: witajcie, krasnoludku. Ale dziewczynki skuliły się tylko i naciągnąwszy chuściny na czoła, tak że im ledwo czubki nosów było widać, wytrzeszczyły na przybysza niebieskie oczęta. Koszałek opałek popatrzył na nie z uśmiechem i zapytał: czy mogę się pogrzać przy waszym ognisku? Bo zimno. Już ci, że mogą, odpowiedział rezolutnie Jaśko Krzemieniec. My ta nie takie zazdrościwe, dorzucił Szafarczyk, a Jaśko Srokacz: niech se krasnoludek siędą, godne miejsce.
i namykał poły od siwej sukmanki, czyniąc mu miejsce przy ogniu.
A dopieką się ziemniaki, to se i pojeść mogą, jeśli wola,
dorzucił gościnnie Kubuś.
Tak, insi, pewnie, że mogą. Ino patrzeć, jak się dopieką, bo już duch idzie od nich.
Siadł tedy koszałek opałek i poglądając mile po rumianych twarzyczkach pastuszków, mówił z rozrzewnieniem.
A, mojeż wy dzieci kochane, a czymże ja wam odsłużę?
Zaledwie to jednak powiedział, kiedy Zośka Kowalczanka, zakrywszy wierzchem ręki oczy, zawołała prędko.
A to nam bajkę powiedzą?
I co tam bajka? Rzekł na to Stacho Szafarczyk z powagą. Zawsze ci prawda je lepsza niż bajka.
Pewnie, pewnie, że lepsza, rzekł koszałek opałek.
Prawda jest ze wszystkiego najlepsza.
A no jak tak, zawołał wesoło Józik Srokacz. To niechże nam powiedzą, skąd się krasnoludki wzięły na tym tu światu?
Skąd się wzięły?
Powtórzył koszałek opałek i już się zabierał powiadać, gdy wtem ziemniaki zaczęły pękać z wielkim hukiem. Za czym ruszyły się dzieci wygrzebywać je patykami z żaru i z popiołu. Uczony mąż wszakże przeklął się srodze owego nagłego huku i skoczywszy w bok, stanął za polnym kamykiem. Dopiero z tej fortecy przypatrywał się dzieciom, jedzącym jakoweś okrągłe i dymiące kule, których nie znał. Za czym rozwarł księgę i oparłszy ją na owym polnym kamyku, takie w niej słowa drżącą ręką pisał.
Lud w tej krainie tak jest wojenny i mężny, iż drobne dzieci pieką w gorącym popiele kartaczowe kule, które, gdy w żarze z trzaskiem pękać poczną, co jest całkiem niebieskiemu grzmotowi podobne, wtedy chłopcy od pieluch już śmiercią gardzący, a im dłe dziewczątka nawet wygrzebują one pękające z okrutnym hukiem kartacze i dymiące jeszcze wprost do gęby kładą. Czego naocznym, bywszy świadkiem, a wydziwować się takiemu rycerskiemu animuszowi, nie mogąc zgoła ku wiecznej pamiątce potomnym rzecz tę zapisuje. Dan w polu na Ugorze o przedwieczorowej porze.
Po czym następował podpis i zakręt zamaszysty jeszcze niżeli poprzedni. Tymczasem rozszedł się w polu tak smakowity zapach pieczonych kartofli, iż mąż uczony poczuł nagle jakąś czczość w sobie i głośne burczenie żołądka. A widząc, że one, kartacze, pękające najmniejszej szkody pastuszkom nie czynią, że się owszem dzieci po brzuszynach aż głaszczą od owego wybornego jadła, wyszedł zza kamyka ostrożnie i zwolna się do ogniska przybliżył. Zaraz też Zośka Kowalczanka, ukruszywszy nieco ziemniaka, podała mu go na gałązce chrustu, zachęcając, aby brał i jadł. Nie bez trwogi koszałek opałek wziął oną kruszynę w usta, ale wnet posmakowawszy wyciągnął rękę po więcej. Kruszyły tedy dziewczątka co najpiękniej dopieczone ziemniaki i po oskubince mu dając, tak się z nim oswoiły, że Kasia Balcerówna ostatni kęsek sama mu w usta włożyła, na co wszystkie, a najgłośniej Kasia, zapiszczały z okrutnej uciechy. Rozdział trzeci. Podjadłszy tedy sobie, koszałek opałek znów u ognia siadł, a gdy chłopcy świeżego chrustu narzucili, a iskierki po suchych gałązkach wesoło zaczęły skakać, tak pastuszkom o krasnoludkach powiadał.
Drzewiej nie nazywali my się krasnoludki, ale bożęta. Nie mieszkali my też pod ziemią, pod skałkami albo pod korzeniami drzew starych, jako mieszkamy teraz, ale po wsiach, w chatach, razem z ludźmi. Dawno to było, przedawno. Jeszcze nad tym tu krajem panował wtedy Lech, który ufundował miasto Gniezno na tym miejscu, gdzie gniazda białych ptaków znalazł. Bo mówił sobie, jak tu ptaki w bezpieczności mieszkają, to musi ziemia cicha być i dobra. Jakoż była. O tych ptakach mówią ludzie, że to były orły, ale w naszych starych księgach stoi, jako to były bociany. po równinach łąkowych brodzące, które tam sobie gniazda w obfitości słały. Jako było, tak było, dość, że się cała ta kraina Lechią, otowego Lecha, poczęła zwać, a lud, który w niej mieszkał, też miano Lechitów przyjął. Chociaż sąsiedzi zwali go i Polanami także, iż był naród polnych oraczów i za pługiem chadzał, co wszystko w naszych księgach starych pod pieczęcią stoi.
A to boru wtedy nie było? Zapytał nagle cienkim głosem Józik. Ani rzeki, ani nic?
Jakże, odrzekł koszałek opałek. Był bór i to nie taki jak dziś, ale puszcza okrutna i bez końca prawie. A w puszczy mieszkał zwierz srogi i wielki i tak ryczący, że drzewa co słabsze pękały. Ale że my, krasnoludki, to tylko o niedźwiedziach wiemy. Powiadał mi raz pradziad mego prapradziadka, że jak go taki niedźwiedź wygarnął razem z pszczołami i miodem z lipowego dziupla, to go do pół zimy u siebie pokojowcem trzymał i bajki sobie dzień i noc prawić kazał, a sam łapę tylko smokał i w barłogu drzemał. Dopieroż jak srogi mróz ścisnął, a niedźwiedź tęgo chrapnął, puścił się pradziad mego prapradziadka biegiem z onej puszczy i po 7 latach wędrowania do swoich powrócił. Śmiały się dzieci słuchając tej przygody, a koszałek opałek tak dalej prawił. Ho, ho! To były czasy. Nad polami, nad wodami szumiały wtedy lipowe gaje, a w nich mieszkał jeden stary, stary bożek imieniem Światowit, który na 3 strony świata patrzał i nad całą tą krainą miał opiekę. Ale co domostw, dobytku i obejścia, to pilnowały bożęta, które też i skrzatami dla ich małości zwano. Każda chata ma swego skrzata, mawiał lud w te stare czasy, a nam też dobrze było i wesoło, bo my przy wszelakiej robocie pomagali gospodarzom naszym. To koniom owie sypali, a przedmuchiwali z plewy, żeby samo gołe ziarno się złociło. To sieczkę rżnęli, to trzęśli słomę, to kury zaganiali na grzędę, żeby nie gubiły jaj w pokrzywach, to masło w maślnicy ubijali, to wyciskali sery, to dzieci kołysali, to motali przędzę, to na ogień dmuchali, żeby kasza prędzej gotowa była. Jaka tylko była robota w chacie i w obejściu, precz my się każdej chwytali ochotnie. Co prawda nie szło, to darmo. Jak nie gospodarz, to gospodyni pamiętała o nas. Zawsze w świetlicy na brzeszku ławy były kruszyny chleba i twarogu. Zawsze w kubku trochę miodu albo chociaż mleka. Było z czego żyć. A wychodziła gospodyni na ogród pleć albo z sierpem w pole, to się tylko od tego proga obejrzała, z bodni garstewkę prosa wzięła i sypiąc po izbie mówiła: Bożęta, bożęta, niech który pamięta o dzieciach, o chacie, a tu proso macie. I szła spokojnie do roboty. A my smyrk spod zapiecka, smyrk spod ławy, smyrk spod malowanej skrzyni. Nóż w izbie gospodarzyć, dzieciom prawić, chłopcom koniki strugać, dziewuszkom łądki wić, warkoczyki splatać. Nóż łomy w okienkach przecierać, słonko przez nie do chaty puszczać, tę złotą jasność po kątach roznosić, to aż wszystko pachniało dokoła.
Pracy co prawda było dość, ale tej wdzięczności ludzkiej jeszcze więcej. Nie było zmowin ani postrzyżyn, żeby nas na nie gospodarze nie prosili. Bożęta, bożęta, prosim na te święta, na żubrze pieczenie, na rogi jelenie, na kura, co skacze, na białe kołacze. Już ci, żemy się między gości nie pchali, bo nasz naród, choć mały, zawsze bywał polityczny. Ale jak my zaczęli jeden z drugim i dziesiątym na gęślikach grać, alboli pod oknem, alboli pod progiem, to się ludzie odsłuchać nie mogli naszej kapeli. Takie z niej wesele szło, taka radość, takie śpiewanie w sercu. Ej, hej, gdzie to te czasy? Gdzie?